Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Fish Talking. Ja nazywam się Kamila Ryba i zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat współprac recenzenckich między blogerami a wydawnictwami i różnymi innymi firmami, ponieważ mam jako takie doświadczenie w tej kwestii. A że od pewnego czasu coraz mniej mi zależy, doszłam do wniosku, że mogę spalić kilka mostów i najwyżej po prostu po tym podcaście już nikt ze mną współpracować nie będzie chciał. Ci, którzy obserwują mnie na Instagramie, wiedzą, że będę o tym mówić, ponieważ mieliście możliwość zadania pytań. I na te pytania dzisiaj będę odpowiadać. Dziękuję Wam za każde z nich. I może przejdźmy do rzeczy, ponieważ coś mi się wydaje, że to będzie dość długi odcinek, więc chwyćcie herbatkę, kocyk i siądźcie wygodnie, albo zabierzcie się do sprzątania tego, co zawsze odkładaliście na później, bo no trochę to nam zajmie. Zaczynamy, mówiąc o współpracy, może zacznę od samego początku, od tego, jak ze mną było i właśnie chciałabym podkreślić, że moje doświadczenia mogą się różnić od Waszych doświadczeń i od doświadczeń innych osób. Musicie wziąć to na podprawkę, że tak naprawdę wydaje mi się, że każda współpraca i każda relacja z wydawnictwem jest inna. W moim przypadku w sumie prawie wszystkie te współprace wyglądały podobnie, więc już mi się taki schemat utarł. Ale zaczynając od samego początku i od mojej pierwszej współpracy, i też odpowiem od razu na pierwsze pytanie. Ktoś z Was zadał pytanie, od czego zaczęły się recenzje i współprace? I też było pytanie o moją pierwszą właśnie współpracę. Wszystko zaczęło się w czerwcu albo w maju, chyba raczej w maju, bo to jeszcze było, gdy byłam na studiach i nie miałam sesji. To było w maju 2015 roku, czyli na ostatnim roku moich studiów. I wtedy już od jakiegoś czasu, od 3 lat prowadziłam bloga, ale wtedy bardziej się wkręciłam w czytanie. Pamiętam, że jakoś właśnie na wiosnę zaczęłam kupować więcej książek i też zaczęłam o nich pisać na swoim blogu. Nie było to wiele recenzji, tak naprawdę i tak chyba większość to były nadal recenzje filmów, ale zdarzały mi się już recenzje książek. I gdzieś wyczaiłam, chyba oglądając też amerykańskiego BookTube'a, że można nawiązywać właśnie takie współprace z wydawnictwami. Być może to też było wtedy, gdy w ogóle zauważyłam, że na wielu stronach wydawnictw są takie odnośniki do maili, kontakt dla blogerów i pomyślałam, a co mi szkodzi? Spróbuję napisać do kilku wydawnictw, a zapytać się, czy jest możliwość nawiązania z nimi współpracy, no bo fajnie by było, wtedy tak myślałam, fajnie by było dostawać książki i o nich pisać. I to było jakby moje założenie. Nie myślałam bardzo o rozwoju bloga, chociaż się z tym liczyłam, ale głównie myślałam o tym, że przyznam się bez bicia, fajnie byłoby dostać książkę za darmo i po prostu o niej pisać. Napisałam do kilku wydawnictw, teraz już nie pamiętam do jakich, ale na pewno wybrałam, bo ambitnie szłam, te największe. Na pewno pisałam do wydawnictwa Jaguar, bo wtedy dużo książek z Jaguara czytałam. Na pewno do grupy Foxal i do Medium Rodzina. I z tych wszystkich wydawnictw, a podejrzewam, że było ich więcej, odpisała mi tylko Media Rodzina. I powiedzieli, że bardzo chętnie nawiążą ze mną współpracę. Musiałam tylko przesłać im teksty książek, które są z ich wydawnictwa, żeby mogli to przeczytać, a chyba miałam na blogu ze 2, więc wysłałam im to. I od tej pory, aż do dnia dzisiejszego, współpracuję z wydawnictwem Media Rodzina i jakby to jest taka bezustanna, ciągła współpraca z nimi. A reszta wydawnictw po prostu mi nie odpisała. Od czego zaczęły się recenzje i współpracy? No zaczęły się właśnie od mojego maila. Żadne wydawnictwo się do mnie nie zgłosiło. To ja zgłaszałam się do nich, to ja pisałam do nich maila. Wtedy jeszcze nie miałam Instagrama, więc jakby opierałam się głównie na moim blogu. Wtedy jeszcze blogi recenzenckie były bardzo popularne i tak naprawdę Bookstagram dopiero kiełkował. Mnie wtedy w ogóle to nie przyszło do głowy, żeby założyć Bookstagrama. I właśnie podając swoje linki, mówiąc coś o sobie, jakby przekonywałam, dlaczego to ja powinnam pisać dla nich recenzję. I tak naprawdę wszystko się zaczęło z mojej inicjatywy i z tego, że po prostu chciałam spróbować czegoś nowego. Tak naprawdę wtedy też myślałam o tym, że może bym coś ruszyła właśnie z tym blogiem tak na większą skalę, więc tak to się zaczęło. Nie wiem, odpowiedź dostałam po kilku dniach. Pamiętam, jak się bardzo cieszyłam z tego, że do mnie odpisali. Pierwszą książką, jaką recenzowałam z Media Rodzina, był chyba projekt Rosie. Nie, przepraszam. Ojejku, teraz sobie chyba nie przypomnę. Patrzę trochę na moją półkę. Być może był to Osobliwy Dom Pani Peregrin. Nie pamiętam dokładnie teraz, trochę wstyd. Ale tak właśnie się zaczęło, a później, kiedy już nabrałam takiej pewności siebie, napisałam też do innych wydawnictw. Kontaktowałam się z większością wydawnictw w Polsce. Niektóre mi odpisały, niektóre nie. W ogóle 2015 rok to był taki dość owocny rok na moim blogu, na moim, w ogóle mój czytelniczy rok. To był bardzo dobry rok. Pisałam wtedy magisterkę, więc miałam, jak wiecie, pewnie bardzo dużo czasu, a że pisałam dwie, to miałam ich go jeszcze więcej. To był bardzo produktywny rok. I wtedy też tak powolutku zaczęły też kiełkować inne współprace. Z wydawnictwem Otwartym / Moondrive kontaktowałam się też pamiętam, gdzieś koło czerwca, czyli tak miesiąc później. I wtedy już tak powolutku zaczynałam jakieś inne współprace. Właśnie tam oni mi wysłali jakąś książkę, ja coś tam zrecenzowałam. Teraz do końca nie pamiętam dat, ale wiem, że właśnie Moondrive i jeszcze któreś z wydawnictwo, jakoś tak w czerwcu, lipcu, udało mi się nawiązać taką współpracę na zasadzie, oni proponują jakąś książkę, a ja ją zrecenzuję. To nie była współpraca na jakąś dłuższy czas. Też udało mi się dopiero pod koniec roku nawiązać kilka takich współprac. Między innymi właśnie z wydawnictwem Otwartym udało mi się nawiązać taką współpracę na zasadzie, oni mi wysyłali PDF-y książek po angielsku, a ja po prostu dawałam im znać, czy ta książka nadaje się na polski rynek. I to była taka współpraca na umowę o dzieło, więc to już było za pieniądze. Ale to była jakby całkiem inna forma współpracy, bo to ja byłam ich takim wewnętrznym recenzentem. A jeżeli chodzi o takie recenzje, które pojawiały się na blogu, bo wracając jeszcze do tej umowy o dzieło, przepraszam, była umowa o dzieło, to ja tych recenzji nie zamieszczałam na blogu, tylko wysyłałam im taki kwestionariusz. A jeżeli chodzi o takie recenzje książek, które dostawałam, to w 2015 roku udało mi się na pewno nawiązać jeszcze kontakt z wydawnictwem Mamania, na pewno z Ferium Young, w ogóle z całą tą spółką Ferii. Udało mi się też tam nawiązać jakieś tam współprace bardziej na zasadzie właśnie pojedynczych egzemplarzy książek, ale już jakby miałam kontakt z tymi wydawnictwami. No i tak powoli od prawie 6 lat jakieś tam wydawnictwa się przewijały. Nawet sobie spisałam te wydawnictwa i wam nawet powiem, bo lepiej tak na początku w sumie wymienić te wydawnictwa, z którymi współpracowałam. Być może o jakiejś zapomniałam, ale to będą takie wydawnictwa, z którymi współpracowałam tylko raz przy jakimś konkretnym tytule albo przy jakiejś akcji, której teraz nie pamiętam. Więc tak, Media Rodzina, Papierowy Księżyc, Szósty Zmysł, to jest wydawnictwo, z którym współpracuję od 2016 roku i to jest wydawnictwo, z którym współpracuję regularnie. I takim wydawnictwem, z którym współpracuję nadal dość regularnie, jest wydawnictwo Galeria Książki, chociaż z nimi już troszkę słabiej, A poza tym przez długi czas współpracowałam z wydawnictwem otwartym, z Ferium Young. Współpracuję od czasu do czasu z wydawnictwem Mamania. Zdarza mi się Zysk i Ska. Wydawnictwo kobiece też miałam troszkę dłuższy epizod z wydawnictwem kobiecym. Z wydawnictwem dolnośląskim, Jaguarem, Zysk i Ska mówiłam, Agorą, z wydawnictwem ze Słownikiem, Publikat. Też było, tylko nie pamiętam teraz dokładnie, ale z grupy Foksal też było któreś wydawnictwo. No i zawsze, jeżeli chodzi o książki, to z wydawnictwem, no z wydawnictwem, ze sklepem, z księgarnią internetową selkar.pl. Poza tym, jak pewnie większość z Was wie, współpracuję też ze sklepem Sklepik Spokątnej. Ale to jakby poza trochę moim książkowym światem. Pewno było też wydawnictwo Znak. To teraz mi się przypomina, że jeszcze na pewno było wydawnictwo Znak. I być może jeszcze jakieś inne wydawnictwo, o których zapomniałam. I w dzisiejszym odcinku te wydawnictwa będą się pojawiać i te nazwy będą się pojawiać, bo doszłam do wniosku, że nie ma co oszczędzać nazw przy mówieniu o tym, jak było i jak jest, bo trochę to nie ma sensu. Większość blogerów, którzy się wypowiadają na temat współpracy, unika takich podawania szczegółów, a ja myślę, że tak naprawdę wiele rzeczy możemy się wspólnie od siebie nauczyć. Jeżeli ktoś z tych wydawnictw słucha tego i poczuje się obrażony, no to bardzo przepraszam, ale być może trzeba wyciągnąć jakieś konsekwencje. No a jeżeli ja tym samym stracę możliwość współpracy z którymkolwiek innym albo z którymkolwiek z tych wydawnictw, no to trudno, jakoś to przeżyję. Dobra, kolejne pytanie, bo mam nadzieję, że powiedziałam na to pytanie wszystko. Od czego zaczęły się recenzje? Recenzje zaczęły się z potrzeby po prostu pisania o książkach, bo o filmach pisałam dużo, zaczęłam je czytać, więc zaczęłam pisać też recenzje książek. Następne pytanie, jak nawiązać taką współpracę? W moim przypadku to po prostu było wszystko z mojej inicjatywy. Znaczy wszystko. W pewnym momencie, tak po jakimś czasie, to też zdarzało się, że wydawnictwa pisały do mnie. Teraz bardzo często to wydawnictwa mi coś proponują, a ja już coraz rzadziej piszę do nich. Ale pierwszą współpracę i tak naprawdę pierwsze i te najlepsze współprace nawiązałam właśnie dzięki temu, że sama się zgłosiłam, że napisałam do wydawnictwa, że się odważyłam napisać do wydawnictwa i po prostu to wszystko zaczęło się z mojej inicjatywy. Czasami było tak, że dzięki temu nawiązałam dłuższą współpracę, a czasami było tak, że po prostu pisałam do wydawnictwa w związku z jakąś książką, ponieważ na przykład wiedziałam, że jestem w stanie napisać recenzję i w ogóle jakby pomóc w promocji tej książki. Tak na przykład było z wydawnictwem Zysk i Ska. I generalnie teraz dość często współpracujemy ze sobą właśnie przy książkach Fletcherów, o których mówiłam już w którymś z odcinków podcastu. Po prostu napisałam do nich w związku z Gwiazdkozaurem. I tak teraz po prostu jak wydajemy jakąś książkę Fletcherów, to ze sobą się kontaktujemy. Bo ja po prostu wiedziałam, że jestem w stanie się zaangażować i mi zależy na tym, żeby ta książka była szerzej znana. I tak bardzo wiele właśnie tych wydawnictw, które wymieniałam, to było na zasadzie albo pojedynczego egzemplarza, albo zaczęło się od pojedynczego egzemplarza. Według mnie najlepszym sposobem na to, jak nawiązać współpracę, nie jest czekanie na to, aż ktoś się do ciebie odezwie, a raczej danie znać właśnie wydawnictwu, że ktoś taki jakby jest. Bo o ile jeszcze jak ja zaczynałam, to może z Instagrama było dość łatwo nawiązać współpracę, ponieważ na Instagramie nie było wcale tak dużo polskich profili książkowych. O tyle już wtedy było dość ciężko z blogerami, ponieważ była ich masa. Ale tak naprawdę wydawnictwa nie siedzą i nie czekają, znaczy wydawnictwa nie siedzą i nie szukają blogerów, z którymi mogliby nawiązać współpracę, chyba że rzeczywiście mają na to sporo czasu, pieniędzy i w ogóle woli. Ale ja uważam, że no, gdy nikt się po was nie zgłasza, a sami wiecie, jak na Bookstagramie jest nas masa, to czasami warto spróbować. I nieraz dostaję też pytanie o to, jak dużo trzeba mieć followersów i jakie trzeba mieć zasięgi. Gdy ja napisałam do wydawnictwa Media Rodzina, i ja to mówię z perspektywy bloga, ponieważ jakby no trochę przez bloga sobie już ugruntowałam jakby pozycję recenzenta, ale gdy ja pisałam do wydawnictwa Media Rodzina i do innych wydawnictw wtedy w 2015 roku, to ja wcale dużych zasięgów na blogu nie miałam. Ja wcale nie miałam tak dużo czytających. To się tak naprawdę właśnie w tym 2015-16 dopiero powiększyło. I powiem wam szczerze, że dla mnie w ogóle jak ktoś mówi, że jeżeli masz mniej niż 1000 followersów, to nawet nie masz co prosić. Dla mnie to nie do końca jest dobry argument, ponieważ gdy pisząc do wydawnictwa, mając nawet 500 albo no może rzeczywiście czasami warto poczekać do tej 500-ki, ale jeżeli nie potrafisz jakby się sprzedać, to tak naprawdę nie jesteś w stanie sprzedać książki. A jeżeli potrafisz sprzedać siebie, to jesteś w stanie sprzedać książkę, mając nawet 250 followersów, więc ja mimo wszystko bym ryzykowała. Tylko nie zgłaszajcie się do wydawnictwa, jeżeli nie czytaliście nigdy żadnej z ich książek. I też nie radziłabym się zgłaszać po jakiś bardzo popularny tytuł, jeżeli rzeczywiście macie małe zasięgi, bo być może oni po prostu już mają je rozesłane i możecie troszkę się zrazić. Bo bardzo często jest tak, że gdy tytuł jest popularny i wydawnictwo jest bardzo duże, oni już po prostu mają swoich recenzentów. Ale jeżeli wam na czymś bardzo zależy, to po prostu piszcie, bo akurat może się uda, akurat może wasz entuzjazm się spodoba. Ja nieraz miałam tak, że wiedziałam, że książkę już dostało po prostu masa ludzi na Instagramie, a mnie na przykład na czymś zależało. Tak było w przypadku książki Michelle Obamy, gdy zgłosiłam się do wydawnictwa Agora. Wiedziałam, że ta książka jakby też nie potrzebuje jakoś dużej promocji i wiedziałam, że i tak czy siak ją sobie kupię, tylko pomyślałam, kurczę, fajnie by było też wykazać taki entuzjazm z mojej strony, jeżeli chodzi o to wydawnictwo. I oni mi właśnie tak napisali, że bardzo im się podoba mój entuzjazm i zaangażowanie, i wiedzą, że ta książka trafi do właściwej osoby i to im się spodobało. Więc naprawdę, po prostu róbcie dobre zdjęcia. Jeżeli jesteście na Instagramie, to róbcie dobre zdjęcia, pokazujcie różne spojrzenia na książki. Nie zawsze chodzi o to, żeby pisać tylko pozytywne opinie. Jeżeli zależy wam na recenzjach, a umówmy się, na Instagramie to nie do końca jest tak, że musicie napisać recenzję na 500 stron. Czasami wydawnictwu zależy tylko na zdjęciach, ale to już jest jakby inna kwestia. Ale po prostu pokażcie, że jesteście osobą, która jest zaangażowana w Instagrama, że jakby wrzuca posty regularnie, bo żadne wydawnictwo się nie zgodzi na recenzję, na współpracę, jeżeli ostatni wasz post był na przykład pół roku temu. I tak naprawdę pokażcie swój entuzjazm, swoje pomysły, możecie się podzielić na przykład jakąś akcją promocyjną, że na przykład będziecie coś wrzucać, na przykład informacje o tej książce przez jakiś czas na story. No po prostu pokażcie sami siebie. A jeżeli prowadzicie bloga, no to tak naprawdę wasze słowa was wybronią, więc ja bym się tym bardzo nie przejmowała. Piszcie, po prostu piszcie do wydawnictw. Być może nie jest dobrym pomysłem, żeby pisać do wszystkich naraz i szczególnie wysyłać to samo do każdego z wydawnictwa. Pokażcie, że czytacie ich książki, że lubicie ich książki i piszcie do tych wydawnictw, z którymi naprawdę chcecie współpracować. Bo pisanie do każdego wydawnictwa może się trochę obrócić przeciwko wam. Ja na początku też się bardzo cieszyłam, że współpracuję z tyloma wydawnictwami, tyle książek dostaję. Mój listonosz, pan Andrzej, po prostu śmiał się ze mnie, że codziennie musi mi coś dostarczać. No i to na początku było fajne, ale w pewnym momencie tak naprawdę przerasta was ta ilość, przerastają was te książki, zaczynacie dostawać wszystkie książki, nawet te, których czytać nie chcecie, i musicie się męczyć z czytaniem tych książek, żeby je zrecenzować. A to nie jest dobry pomysł, więc po prostu wybierzcie to, na czym naprawdę wam zależy, i to właśnie przekażcie w tych wiadomościach do wydawnictw. Czekanie na to, aż oni się odezwą, nie do końca ma sens, chyba że macie naprawdę bardzo dużo followersów, to być może się do was odezwą, nawet jeżeli wasze blogi i wasze profile nie dotyczą książek, bo tak też się niestety zdarza. Też dostałam pytanie o to, jaka była najlepsza rada, jaką usłyszałam o blogowaniu. Myślałam już nad tym pytaniem, bo tak naprawdę trochę tego już było przez te wszystkie lata. Prowadzę bloga od 2012 roku, więc możecie. Za niedługo będzie 10 lat, o Boże Święty. W każdym razie najlepszą radą, jaką dostałam, była ta rada, dzięki której w ogóle tego bloga założyłam. Bo to była rada mojego. On był doktorem na zajęciach z dziennikarstwa. Jejku, teraz naprawdę nie pamiętam, jak się w ogóle te zajęcia nazywały, to było tak dawno temu, ale ten facet nam powiedział generalnie to, że jeżeli chcemy pisać, to mamy teraz niesamowite możliwości, ponieważ możemy publikować w internecie. Każdy z nas może być po prostu publikowanym autorem. I tak naprawdę nic nas nie ogranicza i nie powinniśmy czekać na to, aż nas zatrudnią w gazecie, tylko po prostu pisać, nawet jeżeli tego nikt czytać nie będzie. I to była takie coś, co po prostu otworzyło mi oczy. I chociaż powiem szczerze, że nie do końca lubiłam te zajęcia, to ta informacja rzeczywiście spowodowała, że sobie pomyślałam, no kurczę, facet ma rację. Ja mogę siedzieć, mogę robić to, co lubię. I być może ktoś kiedyś to przeczyta, może ktoś kiedyś komuś się to spodoba, nawet jeżeli to będzie jedna osoba. Tak też powstał ten podcast, że z tą myślą, że nawet jeżeli będzie to słuchała jedna osoba, to ja jakby zyskam nowe doświadczenie. A jeżeli chodzi o późniejsze jakieś takie rady, to chyba takie coś, co sama uświadomiłam, że po prostu powinno się na nikim nie sugerować, tylko robić swoje. Bo jeżeli próbujemy odgapiać od innych, to jakby tracimy cały sens tego, co robimy. I najważniejsza rzecz, taka rada, którą ja bym chciała wam dać, to taka rada, żeby się nie spinać, żeby nie patrzeć na numerki, tylko robić po prostu swoje i naprawdę sobie czasami odpuścić, bo jeżeli ktoś zakłada bloga albo Instagrama, albo nie wiem, kanał na YouTubie z myślą o tym, jak bardzo chciałby być popularny i ile by chciał, żeby ludzie go czytali, słuchali, oglądali, to tak naprawdę nic na tym nie zyska, bo szybko się znudzi, bo takie coś to może miało sens na początkach internetu, ale teraz takich ludzi jak ja, takich ludzi jak wy, są miliony, miliardy. I naprawdę ciężko się wybić i trzeba sobie z tego zdawać po prostu sprawę. Więc czasami najlepiej wziąć ten krok w tył, zamiast pchać się na ścianę i walić głową w mur, bo to naprawdę nie ma sensu. Dobra, to chyba teraz czas na te troszkę mniej komfortowe pytania, bo takie pytania konkrety. Z jakim wydawnictwem chciałabyś współpracować? Ponieważ współpracowałam już z większością wydawnictw, których książki czytam tak naprawdę, to chyba nie ma już takiego wydawnictwa, z którym kontakt chciałabym bardzo nawiązać, bo już jakby mam doświadczenie z tymi wielkimi wydawnictwami i nie zawsze ono było tak różowe, jakby się mogło wydawać. Nigdy nie współpracowałam z wydawnictwem WeNidia. Może już jestem za stara na ich książki, ale być może chciałabym właśnie zobaczyć, jak to jest z ich perspektywy i może spróbować też kontaktu z nimi, bo wydają mi się takim dość przyjaznym wydawnictwem, chociaż już nie to może być, ale no, w sumie to by było takie wydawnictwo, którego jeszcze bym chciała zasmakować. Ale przyznam się wam szczerze, że w tym momencie już nie mam takiej spiny na współpracę. Teraz po prostu doszłam do wniosku, że będę robić to, co mi sprawia przyjemność. I jeżeli taka współpraca, na przykład pojawi się książka, którą bardzo chcę zrecenzować, albo ktoś z wydawnictwa napisze mi jakąś fajną ofertą, to ja bardzo chętnie taką współpracę nawiążę. Teraz jeszcze taki disclaimer, bo pewnie niektórzy z was się zastanawiają, bo o tym nie wspomniałam, jak ta moja współpraca z wydawnictwami polega. Generalnie większość z tych współprac polega na tym, że wydawnictwo wysyła mi książkę, A ja ją po prostu recenzuję, robię zdjęcie w jakiś sposób promocji i tam jakby na tym kończy się nasz deal z daną pozycją. Ja nie współpracuję za pieniądze, bo po prostu nie czuję się jeszcze, nie czuję, że to, co robię, akurat zasługuje na kasę. Zresztą większość z tych książek i tak bym sobie sama kupiła, więc też nie robię tego dla darmowych książek. Po prostu chyba trochę dla frajdy, powiem wam szczerze, dla hobby. Także nie robię tego, że robię to, nie robię tego na poważnie. Absolutnie. Chodzi mi o to po prostu, że w pewnym momencie po tylu latach doszłam do wniosku, że po prostu no jakby to nie jest rzecz, te książki, te współprace, to nie jest najważniejsza rzecz, jaką ja chcę robić. Jeżeli bardziej bym chciała się angażować właśnie w jakieś akcje czytelnicze, być może współpracować z jakimiś markami, które nawet by mi nie musiały płacić ani wysyłać żadnych rzeczy, tylko po prostu jakąś fajną akcję zorganizować. Dlatego tak sobie na przykład cenię współpracę ze sklepikiem Spokątnej, ponieważ z nimi współpraca to jest po prostu dla mnie wielka, wielka frajda i chyba to jest najfajniejsze w tym wszystkim, żeby po prostu czerpać przyjemność z tego. Wspomniałam na początku tego podcastu, że miałam epizod z płatnymi recenzjami z wydawnictwem Otwartym. I to był taki epizod chyba półroczny, że dostawałam po prostu pieniądze za recenzję książek, które czytałam po angielsku i które jakby nie recenzowałam tak jak normalnie recenzuję, tylko według takiego schematu przygotowanego przez wydawnictwo. I to była jedyna współpraca płatna. Poza tym każda inna współpraca opiera się właśnie na egzemplarzu książki. I w moim przypadku jest tak, że no, fizycznie dostaję te książki. Nie za bardzo ostatnio zgadzam się na recenzje książek w formie e-booków, bo zazwyczaj wysyłane są w PDF-ie, a mnie męczy czytanie książek w PDF-ie na moim Kindlu. Więc po prostu jakby nie na wszystko się też zgadzam. Jeżeli pasuje mi forma, to po prostu dlaczego nie? Wyślijcie mi książkę, ja ją sfotografuję, ja ją zrecenzuję. No i będziemy wszyscy zadowoleni, prawda? Bo ja przeczytam jakąś fajną pozycję. Okej. Okay. Następne pytanie. Współpraca, której żałujesz? Chyba żadnej nie żałuję, bo to jest takie głupie i górnolotne, ale taka jest prawda, że jakby masz nowe doświadczenie, które później możesz wykorzystać w pracy z innymi wydawnictwami. Jedyną z takimi współpracami, które żałuję, są te, na które strasznie się napalałam, a na przykład one nie wychodziły. To znaczy, współpracowałam z wydawnictwem, nawet nie z wydawnictwem, księgarnia selkar.pl. Bardzo długo z nimi współpracowałam na zasadzie, że dostawałam listę książek i sobie mogłam wybierać, które książki chcę przeczytać, zrecenzować. Recenzje pojawiały się u nich na stronie internetowej. I to było fajne do momentu, gdy zauważyłam, że czytam to, czego normalnie bym nie czytała. I to mnie trochę męczyło, ponieważ tam miałam jednak ograniczenia, dość krótkie ramy czasowe na przeczytanie tych książek. I większość tych książek, po prostu po pewnym czasie czułam się bardzo zmęczona. Ale nie żałuję tego, bo to też było właśnie jakieś fajne, nowe doświadczenie. Jakie wydawnictwo najbardziej wkurza i dlaczego jest to Fabryka Słów? Nigdy nie współpracowałam z Fabryką Słów, więc nie mogę na to pytanie odpowiedzieć. Ale odpowiem tak ogólnie, bo nie chcę wymieniać każdego z tych wydawnictw, chociaż wam obiecałam, że będę. I na następnym pytaniu na to odpowiem bardziej szczegółowo. Najbardziej wkurzały mnie wydawnictwa, z którymi na przykład współpracowałam jakiś czas. I taką rzecz, może nie w ostatnim czasie, ale jeszcze na przykład rok temu bardzo często zauważyłam na Instagramie, to były wydawnictwa, które typowo zachęcały, znaczy ogłaszały na przykład na swoich mediach społecznościowych, że szukają recenzentów, którzy mają powyżej na przykład 1500 followersów. I nie wiadomo, jak się wczytało w ich wymagania. Tych wymagań było całkiem sporo. I to były takie wydawnictwa, gdzie ja miałam, zaczynałam mieć wrażenie, że słuchajcie, ja z wami współpracowałam, ja wiem, że wam tak bardzo na tych followersach nie zależy. Oni po prostu na siłę chcieli sprzedać te książki. Później też książki rzeczywiście były wszędzie, a te książki były czasami takiej wątpliwej jakości. I to były wydawnictwa, zazwyczaj te najbardziej popularne, które właśnie jakby one stworzyły taki wizerunek, że musisz mieć określoną liczbę followersów, żeby zacząć współpracę. No ja też to trochę rozumiem, że oni chcą po prostu dotrzeć do jak największego grona odbiorców, ale tak naprawdę wydaje mi się, że wiele osób się do nich zraziło też przez to. Nie lubię wydawnictw, które się puszą jak pap, a takich wydawnictw niestety w Polsce jest kilka. I niestety no, z nimi nie mam aż takiego kontaktu, żebym mogła podać jakieś pikantne szczegóły. Ale no tak, wkurzają mnie wydawnictwa, które myślą, że są niesamowicie jak wielkim potentatem na rynku, a później się okazuje, że na przykład nie wydają książek od pół roku albo wydają same takie no, słabe po prostu książki. Więc wiecie, promują jakąś książkę, a później się okazuje, że no, ta książka to taka z raczej z dolnej półki, na Goodreads ma 3,5 oceny. Kolejne pytanie. Z jakim wydawnictwem współpracowało ci się najlepiej, a z jakim najgorzej? Wydaje mi się, że oczywistym jest, że najlepiej mi się współpracuje z wydawnictwem Media Rodzina, bo z nimi współpracuję już prawie 6 lat, z wydawnictwem Papierowy Księżyc, z którym nigdy nie miałam żadnych problemów, mimo tego, że wiem, że niektórzy na nie narzekają, ale od wewnętrznej strony zawsze byli super i zawsze mogłam na nich liczyć. Kapitalnie mi się współpracowało z wydawnictwem Galeria Książki, chociaż nasza współpraca jest troszkę bardziej osłabiona i to pewnie z mojej winy, bo troszkę mniej się angażowałam ostatnio w ich recenzje. I bardzo fajna współpraca z wydawnictwem Mamania. Jeżeli czasami jeżeli lubicie czytać książki dla dzieci i to wam to nie przeszkadza, oni wydają fantastyczne książki dla dzieci w pięknych wydaniach i po prostu kontakt z nimi jest naprawdę super. Nigdy nie miałam z nimi żadnych problemów. I tak samo z wydawnictwem Zysk i Skarb. Współpracowałam z nimi przy trzech tytułach, ale też za każdym razem było to bardzo fajne doświadczenie. Dopóki współpracowałam z wydawnictwem Feria Young, też było fajnie. Także, no. A z jakimi mi się współpracowało najgorzej? Nie będę wspominać żadnych imion i nazwisk, bo też wiem, że to nie jest tak, że osoby, które pracują w tych wydawnictwach są winne temu, jaki miałam z nimi kontakt. Ale być może właśnie góra i ta polityka firmy nie do końca mi zaczęła odpowiadać. I tak właśnie było przy wypadku księgarni selkar.pl. W pewnym momencie po prostu miałam wrażenie, że robię wszystko taśmowo i też byłam bardzo często popędzana. Pytanie o książki i w pewnym momencie nasz kontakt się urwał. I to w ogóle, znaczy to może ja też powinnam do nich napisać, hej, co tam u was, ale też podejmowałam takie próby. No i po prostu tak bez słowa nasz kontakt się urwał. I tak właściwie zakończyła się większość moich współprac, że po prostu wydawnictwo w pewnym momencie mnie zlewało. A ja też, powiem szczerze, nie jestem z tych, co będą się prosić 10 razy o książkę albo jakąkolwiek informację. Chociaż mnie to bardzo boli, bo nawet dzisiaj śledząc moją korespondencję z wydawnictwem Otwartym, widziałam, jak dużo razem zrobiliśmy tak naprawdę, to też nie do końca podoba mi się to, jak się nasza współpraca zakończyła. Znaczy, teoretycznie nadal z nimi współpracuję, może w ten sposób. Bo nigdy tak naprawdę nie padło słowo, no sorry, to już koniec. Ale po prostu w pewnym momencie miałam wrażenie, że ja dla nich jestem za maluczka, oni za bardzo chełpią się tym, co wydają, a te książki wcale nie były aż takie dobre, te przynajmniej, które ja dostawałam. I w ogóle miałam takie wrażenie, że że po prostu do siebie nie pasujemy. I w pewnym momencie, mimo tego, że nawet miałam blurb na ich książce, nasz kontakt się urwał. Tak po prostu bez słowa przestali do mnie pisać, chociaż nasza współpraca generalnie polegała na tym, że oni mi coś proponowali i to bardzo regularnie, bo to było tak, że co chwilę dostałam od nich wiadomości. No, tak naprawdę w pewnym momencie czułam się skreślona z listy blogerów. I to też to się zbiegło w czasie z momentem, kiedy oni też robili znaczy tam akcję, że szukamy nowych blogerów, ale to, że się pozbyli jakby z list swoich blogerów tych starych, no to jakby no, przeszło bez echa. I być może ja to tak odbieram, może tak nie było. Kto wie? Jeżeli ktoś z wydawnictwa otwartego tego słucha, no to może się ze mną skontaktować i po prostu powiedzieć mi oficjalnie, że już nie współpracujemy ze sobą, żebym przynajmniej mogła powiedzieć, że jedna współpraca się skończyła. Podobnie było troszkę z wydawnictwem Feria, że w pewnym momencie nasza współpraca się jakby wyciszyła, chociaż czasami dostaję od nich jeszcze maile. Nie mogę zaprzeczyć. Jakby nie mam jakichś bardzo traumatycznych wspomnień z żadnym z wydawnictw, bo jakby z każdym jest dużo tych pozytywnych. Po prostu mam czasami taki niesmak, myśląc o niektórych. I czasami zdarza mi się też wywrócić oczami na niektóre wydawnictwa, z którymi na przykład współpracowałam przy jednej czy przy dwóch książkach, bo wiem, jak ciężko się tak jak wspomniałam, nie lubię, gdy wydawnictwo, i to nie jest żadne z tych, które wymieniłam, bo tak naprawdę jakby patrząc tak z boku, nie lubię, gdy wydawnictwo czasami myśli, że jest większe niż tak naprawdę jest, znając na przykład ich odpowiedzi na moje maile albo brak tych odpowiedzi. No to, i tu nie mówię o wydawnictwie otwartym, żebyście nie myśleli. Po prostu tej nazwy, tego wydawnictwa, o którym jeszcze nie wspomnę. Okej? Okay? Dobra. Ale się strasznie rozgadałam. A tu jeszcze jest kilka pytań, więc jedziemy dalej. Co jest najtrudniejsze w tworzeniu recenzji? Dla mnie najtrudniejsze jest to, żeby wyłapać rzeczy, które naprawdę kogoś mogą interesować. To znaczy, ja czytam książkę i mogę napisać swoją opinię, ale z mojej perspektywy jest tak, że zawsze starałam się, żeby te opinie zawierały też informacje, które mogą kogoś troszkę innego niż ja zainteresować. I dla mnie też najtrudniejszą rzeczą było to, gdy musiałam pisać bardzo na czas. To znaczy, większość wydawnictw daje ci na przykład 2 tygodnie. Czasami dają ci nieograniczony czas, ale zazwyczaj jest to 2 tygodnie. Ale gdy te 2 tygodnie jeszcze nie mijają, a ty już dostajesz ponaglenia, to jest na przykład dla mnie taka rzecz, której za bardzo nie lubię i jest to dość trudne, bo wtedy wiem, że ta recenzja nie będzie dobra, bo wiem, że ta recenzja nie będzie taka, jak być powinna. I też najtrudniejsze jest to, gdy chcesz zrecenzować książkę i musisz ją zrecenzować, przynajmniej tak było bardzo często w moim przypadku, a na przykład nie byłam z jakichś powodów w stanie tej książki skończyć. I to nie było z powodu tego, że książka była zła, tylko po prostu na przykład no, po prostu nie miałam czasu książkę przeczytać, a ta presja związana z tym recenzowaniem chyba najbardziej mi nie odpowiada. Dlatego też coraz mniej książek recenzuję na blogu, przestałam książki recenzować. Mam nadzieję, że do tego wrócę, ale właśnie na blogu wymagało to ode mnie więcej niż napisanie kilku słów pod postem na Instagramie. Zwłaszcza, że na Instagramie umówmy się i wydaje mi się, że kłamiecie, jeżeli tak nie jest. Jeżeli powiecie, że tak nie jest, ale na Instagramie to nie do końca trzeba napisać taką recenzję, bo bardzo wiele wydawnictw po prostu akceptuje po prostu jakieś fajne zdjęcie na zdjęcia albo na przykład jakiś post na story i kilka słów po prostu recenzji. A na blogu tam już trzeba było napisać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Więc najbardziej denerwująca i stresująca i trudna była ta taka presja, że muszę napisać pełen tekst. Chociaż, no, jak ostatnio właśnie przeglądałam bloga, żeby się przygotować do tego odcinka, to pomyślałam, że jednak mi wielką frajdę to sprawiało. Kolejne pytanie to, czy zdarzyło ci się kiedyś kłamać w recenzji, żeby kogoś nie urazić? Żeby kogoś nie urazić, nie do końca kłamać, bo nigdy nie napisałam, że książka mi się podobała, chociaż mi się nie podobała. Chociaż zdarzało mi się, że gdy książka mi się mniej podobała, to pisałam, że to nie jest książka dla mnie, że no, jakby tak to ująć. To były takie recenzje, gdzie nie do końca pisałam wprost, że mi się nie podobała. Dawałam to do zrozumienia, na przykład w swojej też ocenie, w gwiazdkach, punktach i tak dalej. Ale starałam się też znaleźć pozytywę, bo uważam, że każda książka jest dla kogoś i nie powinniśmy do końca podchodzić do każdej książek, że na pewno czytelnika nie znajdą, zwłaszcza, że wiem, jak wiele trudu na przykład autora napisanie takiej książki i ile to jest trudu dla autora, żeby napisać książkę. Więc też nie chcę, żeby to było tak, że ja kogoś zjadę, bo po prostu książka nie trafia w mój gust. Więc staram się być subiektywna, ale też troszkę obiektywna w swojej ocenie. Ale chyba nigdy mi się nie zdarzyło, to na pewno. Napisać, że książka mi się bardzo podobała, a tak nie było naprawdę. Bardziej właśnie bym to robiła po to, żeby kogoś nie urazić, czyli starałabym się znaleźć jakiś plus, który by wybrzmiał na tyle, żeby ktoś, na przykład autor czytając tę recenzję, no po prostu nie stracił w jakiś sposób chęci do pisania. A wiem, że warto pisać też, znaczy myśleć o tym, bo zdarzył mi się przypadek, że na przykład autor książki do mnie napisał. Akurat to była książka, która mi się podobała i szczerze napisałam o tym, co mi się w niej podobało. I ten autor książki do mnie napisał, że bardzo dziękuję za recenzję, więc warto też brać pod uwagę, że te wasze recenzje mogą być przeczytane przez takiego autora, więc może nie zawsze trzeba być ostrym w słowach. Jeżeli wam się książka nie podobała, to napiszcie to tak, żeby ten autor nie poczuł się całkowicie beznadziejnie, bo no też nie chodzi o to, że jakby my jako blogerzy bez doświadczenia, jakby bez wykształcenia, no też jesteśmy takimi recenzentami w cudzysłowie, więc to nie jest tak, że my po prostu wyrażamy swoją opinię i opinie też mogą ranić, ale nie, nigdy nie napisałam całkowicie recenzji całkowicie niezgodnej z moimi odczuciami. Czy często dostajesz książki od wydawnictw? 2015-2016 rok to był rok, w którym dostawałam masę książek od wydawnictw. To było naprawdę tak, że czasami się zdarzało, że to było kilka książek w tygodniu, bo ja wtedy przyjmowałam wszystko. Teraz jest tak, że na pewno to jest kilka książek w miesiącu, ale bym powiedziała, że tak 2-3 książki w miesiącu i to jest całkowicie mój wybór, bo gdybym chciała, to pewnie bym ciągnęła wydawnictwa za sznurki, żeby, wiecie, wysyłali mi książki. W tym momencie po prostu, będąc pracując w bibliotece i też zarabiając swoje własne pieniądze, czasami myślę, że lepiej książkę przeczytać swoją, bo wtedy naprawdę nic cię nie sugeruje, ani cię czas nie goni, ani to, że musisz zrobić zdjęcie albo napisać recenzję, tylko po prostu możesz czerpać z czytania czystą przyjemność. Pracuję jeszcze w bibliotece, więc wiele z tych nowości, które wychodzą, mam całkowicie też za darmo i mogę czytać je tak, jak chcę i kiedy chcę i robić z nimi, co chcę. Ale no zdarza mi się. Jak mówiłam, współpracuję regularnie z wydawnictwem Media Rodzina, z Papierowym Księżycem. Zdarza mi się też z innymi wydawnictwami. Więc tak jakby, jeżeli dane wydawnictwo wydaje jakąś książkę, która mnie interesuje, no to wtedy jest tak, że ją dostanę. Ale no też zdarzają się miesiące, w których na przykład nie ma nic, co by mi się spodobało, więc żadnych książek wtedy nie biorę, bo nie mam. Powiem tak, z perspektywy życie jest za krótkie, żeby czytać książki, które was nie interesują i branie wszystkiego, co się tylko napatoczy. I to jest kolejna rada. Nie bierzcie wszystkiego, co możecie wziąć, bo nie ma realnej szansy, żebyście to przeczytali, a później będą wam zlegać na półkach książki, po które nigdy nie sięgniecie albo po której będziecie musieli sięgnąć, co wam w ogóle przyjemności nie sprawi. A zasada numer jeden czytania. Czytanie ma sprawiać przyjemność. Jeszcze kilka pytań. Jaką akcję promocyjną książki chciałabyś przeprowadzić? Chciałabym bardzo przeprowadzić jakiś challenge. Prowadzę bingo. Jeżeli jeszcze o tym nie wiecie, to na moim Instagramie możecie sobie pobrać bingo, które stworzyłam na ten rok. Robię też moje Lucy Moon Montgomery Challenge. Chciałabym zorganizować jakąś akcję czytelniczą, która zaangażowałaby się za 3 osoby. Znaczy, super, odzew na bingo jest super i bardzo się z tego powodu cieszę, ale być może na przykład jakiś maraton czytelniczych chęciłbym zorganizowała. Coś takiego, co będzie promowało na przykład jakiś gatunek literacki, który normalnie nie jest tak chętnie czytany. Więc być może taką rzecz w tym roku przeprowadzę, tylko chcę, żeby to było dopięte na ostatni guzik, żebym się, wiecie, nie wywaliła sama ze swoim pomysłem. Kolejne pytanie. Czy uważasz, że jest miejsce na kolejne blogi książkowe? Nie wiem, jak to jest z tymi blogami, szczerze powiedziawszy, bo sama już coraz mniej te blogi czytam. Ale chętnie, znaczy bardzo bym chciała, żeby powstały blogi, które na przykład traktują o jakiejś konkretnej. Ja najchętniej bym czytała blogi, które traktują o jakimś konkretnym, na przykład gatunku literackim, albo na przykład jakiejś dziedzinie czytania, albo blogi, które czytają książki, których nikt nie czyta. Sama mam ochotę właśnie zacząć pisać o książkach, których nikt nie mówi. Bo to, że my przeczytamy 50. recenzję jakiejś popularnej bardzo książki, to nie ma sensu, prawda? Po 2 recenzjach już masz dość. Chciałabym właśnie, żeby było miejsce na nowe blogi książkowe i żeby ludzie znowu zaczęli blogi książkowe czytać, a nie tylko patrzeć na zdjęcia na Instagramie, bo bardzo często jest tak, że na przykład do biblioteki przychodzi ktoś, o, słyszałam o tej książce, a tak naprawdę prawda jest taka, że widział po prostu zdjęcie tej książki na Facebooku lub na Instagramie, i to już dla niego jest wystarczający dowód, że tę książkę warto przeczytać. Więc bardzo bym chciała, żeby było miejsce na nowe blogi książkowe. I być może właśnie coraz bardziej skłaniam się do tego, żeby też mój blog znowu wrócił do życia. Więc mam nadzieję, myślę, że tak, że jest miejsce na blogi książkowe, tylko na takie blogi, które pokażą coś nowego po prostu. I chyba ostatnie pytanko. Kiedy nowa notka na blogu? No więc, pomysły są. Chęci coraz większe są. Tylko, kurczę, no po prostu ja nie mam takiego samozaparcia, żeby siąść i napisać notkę na bloga. Gdy nowa książka Ewy Mielczarek pojawi się na rynku, to wtedy na pewno pojawi się notka na bloga. Na blogu. Bo naprawdę chciałabym wrócić do pisania, bo szkoda by było, żeby tyle materiału przepadło gdzieś tam z krytesem. I nawet jeżeli, a wiem, że kilka osób tego bloga odkrywa, bo czasami się pojawiają nowe komentarze, więc myślę, że jest jakiś sens, żeby zacząć pisać samej dla siebie i dla ćwiczenia słowa i pióra, znaczy klawiatury. Więc bardzo bym chciała, żeby wróciły. Nie ze względów na współpracę i recenzję, bo to już jakby coraz bardziej jest za mną, tylko właśnie ze względu na jakby samorealizację. I podsumowując tak ten podcast, uważam, że współprace mają sens, ale jeżeli sami robicie to rozważnie. Czyli podkreślam jeszcze raz, warto pisać do wydawnictw, jeżeli chcielibyście zacząć współpracę. To warto napisać do wydawnictwa, które Was interesuje, ale zróbcie to tylko wtedy, gdy naprawdę chcecie czegoś więcej niż książek za darmo. Bo czeka Was sporo pracy i w ogóle to słowo książki za darmo. W ubiegłym roku albo rok wcześniej, 2020 tak się zbił w kupę, że w sumie być może to było w 2019, był taki czas, że była taka trochę aferka, mini aferka na Instagramie, gdy właśnie blogerzy buntowali się przeciwko określeniu książki za darmo. I bardzo fajnie wtedy o tym mówiła Karolina, aka Combook, która zwróciła uwagę na to, że to nie do końca tak jest za darmo, bo bloger musi poświęcić na to czas. Oczywiście to nie jest tak, że to jest praca na pełen etat, bo ktoś dostajemy jakby. Robimy to, co lubimy, więc czytamy książkę i piszemy recenzję. Tylko, że wiele wydawnictw też w tym czasie dawało do zrozumienia, że oni nam dają przysługę tym, że dostajemy książkę. I jakby to my powinniśmy im dziękować za to, że te książki dostajemy i dostajemy je za darmo i w ogóle nie powinniśmy mieć żadnych roszczeń i pretensji jako recenzenci. Tylko, że my dostając tę książkę za darmo, którą notabene możemy sobie sami kupić, my im robimy reklamę. Czyli to tak naprawdę wy robicie reklamę wydawnictwu i to całkowicie za darmo, bo jedyne, co oni muszą zrobić, to wysłać wam książkę, która i tak pewnie pójdzie w koszty wydawnictwa. Więc jeżeli idziecie z nastawieniem, że dostaniecie książkę za darmo, to tak do końca nie jest. Bo jeżeli chcecie robić to tak na serio, znaczy wiecie, są osoby i takie były przypadki w historii, że bloger pozgarniał książki, sprzedał je, a recenzje się nie pojawiły. Dlatego wydawnictwa czasami są troszkę uprzedzone. Ale jeżeli napiszecie recenzję, jeżeli naprawdę się zaangażujecie w to, jeżeli zrobicie coś fajnego, no to tak jakby poświęcicie też swój czas, który moglibyście spędzić na przykład właśnie zarabiając gdzieś pieniądze, swój czas, swoją energię na to, żeby taka recenzja powstała. Więc nigdy nie angażujcie się w współpracę, jeżeli dla was jest to po prostu szansa na zdobycie książki za darmo. I też nie angażujcie się w to, gdy macie zamiar po prostu zdobyć wszystkie książki, jakie wydawnictwo zacznie oferować, bo po prostu was to w pewnym momencie przerośnie i możecie stracić ochotę czytania. Więc musicie to wszystko brać pod uwagę, bo współprace są fajne i to jest naprawdę fajne, gdy piszą do was wszystkie wydawnictwa na świecie, tylko tak naprawdę w pewnym momencie macie to zderzenie z rzeczywistością i to rozumiecie, że nie wszystko ma sens. Jak już mówiłam, ja powoli zaczynam się wyleczać, leczyć z współpracy i zaczynam do tego podchodzić na takiej zasadzie, że jeżeli coś mi nie sprawia przyjemności, to tego robić nie będę. Znaczy, fajnie by było, gdybym miała większe zasięgi, ale na przykład gdybym mogła sobie wybierać książki, które chcę, tak w 100% całkowicie, ale z drugiej strony to robienie czegoś na siłę i czegoś, co jakby trochę za bardzo cię męczy, nie ma sensu. Szczególnie, że jakby moja dzienna praca wymaga wystarczająco dużo wysiłku psychicznego, żebym ja jeszcze musiała się stresować jakimś wydawnictwem, który chce coś ode mnie, na co ja ochoty nie mam. Dlatego na przykład taki układ, jak ja mam z wydawnictwem Media Rodzina, które kocham, ubóstwiam i polecam każdemu, albo z wydawnictwem Papierowy Księżyc, dla mnie to są układy, które w 100% mi grają i które mam nadzieję, że grają też wydawnictwu. I chyba właśnie o to chodzi, żeby w pewnym momencie odciąć to, co wam nie pasuje, a zostawić to, co wam pasuje. I jeszcze chciałabym taki disclaimer, że moje doświadczenia z niektórymi z tych wydawnictw, o których wspomniałam, mogą się bardzo różnić od waszych doświadczeń. I jeżeli ktoś z was współpracuje na przykład z wydawnictwem Otwartym, z wydawnictwem Jaguar i to wam sprawia super przyjemność, no to ekstra, bo na pewno tam są ludzie, którzy jakby podzielają waszą pasję i na pewno ja wierzę w to, że może być super. No po prostu niektórymi wydawnictwami mi nie wypaliło i być może już nigdy nie wypali, jeżeli ktoś z nich to słucha. Ale no po prostu musicie też pamiętać, że po drugiej stronie są ludzie, którzy też wykonują swoją pracę. I oni nie traktują tego tak jak wy, czyli nie traktują tego jako przyjemność albo jakaś forma fajnej pracy. Oni po prostu tym zarabiają na chleb. Więc jeżeli ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli na przykład przestałam współpracować z kimś i to zostało bez echa i jakby nie ma maila zwrotnego, że dziękujemy, już z tobą współpracować nie chcemy, to ja rozumiem, że oni takich osób jak ja mają kilkadziesiąt i po prostu doszli do wniosku, że nie warto się ze mną żegnać, ani jakby też nie będą odpisywać na każdego maila z zapytaniem o współpracę. To musicie brać pod uwagę, że po drugiej stronie też jest człowiek, a że czasami na przykład niektóre maile, bo zdarzały się też takie z wydawnictw, o których w ogóle w sumie już nie pamiętam, że no te odpowiedzi były takie dość bardzo szorstkie i nieprzyjemne. No to po prostu, no jejku, no zdarza się, nie? Jak nie oni, to następni. Więc proszę, bierzcie pod uwagę, że różnie to może być, bo może być tak, że coś, co mnie pasuje, nie pasuje wam, albo na odwrót. I jakby wszyscy się z tym szanujemy. Po prostu chciałabym, żebyście, bo mam kontakt z wieloma z was, którzy dopiero zaczynają, żebyście nie mieli takiego wyobrażenia bańki mydlanej, że współpraca z wydawnictwem to jest szczyt marzeń i tylko tęcze, jednorożce i konfetti, bo tak nie jest i tak nigdy nie było i nigdy nie będzie, bo możecie współpracować z kimś bardzo fajnie i jedna rzecz sprawi, że na przykład wam się to odmieni albo im się to odmieni, bo tak naprawdę wydawnictwo też niczego nie musi. Wy nic nie musicie i ona nic nie musi i może być tak, że właśnie jakby coś się skończy. I to jest jakby naturalna kolej rzeczy, więc ja to też to rozumiem. Ale no, takie doświadczenia też bardzo szybko leczą z takich ambicji bycia, nie wiem, blogerem numer jeden w Polsce. Bo mimo wszystko takie myśli się pojawiają, że fajnie by było, żeby mnie czytało kilkadziesiąt osób dziennie. No ale jakby nie wszyscy wszystko mogą. Dobra, to wydaje mi się, że temat został na tyle wyczerpany, na ile być może, bo mój głos już się siada, więc chyba czas kończyć. Jakby ktoś z was miał jakieś pytanie odnośnie współpracy, jakbyście chcieli jakiś moich rad, no to możecie do mnie napisać w wiadomości prywatnej na Instagramie, a ja postaram się wam odpowiedzieć i pomóc, bo jeszcze raz podkreślam, nic jakby nie stoi na waszej przeszkodzie do robienia tego, co chcecie i powinniście do tego dążyć. Jeżeli jakieś wydawnictwo to słucha i chciałoby nawiązać współpracę, mogą do mnie pisać. Mail też jest podany na moim blogu i na moim Instagramie, więc jeżeli ktoś nagle postanowił, że jednak warto spróbować z tą dziewczyną, no to ja jestem cały czas otwarta na wszystko. Co ma być, to będzie. Że tak powiem, viva la vida loca i do przodu, prawda? Dobra, dziękuję wam jeszcze raz za wszystkie pytania do tego podcastu. Mam kilka fajnych, mam nadzieję, pomysłów na przyszłe podcasty, bo o ile miałam zaćmę tydzień temu, to teraz zaczynają te pomysły spływać i mam nadzieję, że zrealizuję wszystkie, ale do kilku z nich będzie mi potrzebna wasza pomoc. Więc obserwujcie mnie na Instagramie, bo tam będzie możliwość zadawania pytań albo tematów odnośnie podcastu. I mam nadzieję, że razem stworzymy coś fajnego. Bo bardzo odpowiada mi ta forma takiej współpracy, bo wiem, że mówię o czymś, co was jakby w jakiś sposób interesuje. I na koniec standardowo zachęta do słuchania podcastu na Spotify, na Anchor, na Apple Podcast, na Google Podcast, na czymś tam jeszcze innym, na YouTubie, gdzie możecie komentować, bo jakby sekcja komentarzy jest otwarta, ale nikt tam nic nie komentuje, więc podejrzewam, że tam też nikt tego nie słucha. No nieważne. I do obserwowania mnie w social mediach, na Instagramie. Może kiedyś dobijemy do 1600 followersów. Wow. Widzicie? Lajki, lajki, follow, follow, subscribe, subscribe. I te sprawy. Dobra, do usłyszenia za tydzień. Tam mam nadzieję, że będzie troszkę krótszy ten odcinek, bo podejrzewam, że większość z was i tak już tego nie słucha. Pewnie wyłączyliście już dawno w połowie ten podcast. Jeżeli ktoś z was słucha, to wiedzcie, że jesteście super. Dobra, koniec. Rozgadałam się strasznie. Dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień w środę. Pa, pa!